Maria Osowska urodziła się w 1896 roku, a zmarła w 1974. Uczennica Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Łukasiewicza. Studiowała m.in. na Sorbonie. W 1932 roku wyjechała na stypendium do Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w seminariach Bronisława Malinowskiego, George'a Edwarda Moore'a i poznała również Bertranda Russella. Są to wielkie umysły XX wieku. Była profesorką na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uczyła etyki Leszka Kołakowskiego. Od 1948 wykładała na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 10 lat, od 1952 roku, była kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk. Początkowo zajmowała się semantyką, czyli badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się one odnoszą. Jednakże Maria Osowska znana jest głównie ze swojej pracy jako etyk i socjolog moralności. O tym, czym jest etyka, już mówiłam, zatem należy wyjaśnić, czym zajmuje się socjologia moralności. Jest to dział socjologii zajmujący się moralnością, w którym moralność jest traktowana jako zjawisko społeczne, a zatem badane metodami i technikami używanymi przez socjologów. Możemy wymienić 6 głównych problemów, jakimi zajmuje się ta dziedzina nauki. Pierwsze, pochodzenie moralności. Drugie to zróżnicowanie kulturowe moralności, to znaczy badanie moralności w różnych kulturach. Trzecie, konstruowanie kategorii moralności, na przykład moralność mieszczańska czy kupiecka. Czwarte, badanie uwarunkowań moralności. Piąte, analizowanie funkcji moralności w społeczeństwie. Szóste, badanie rozwoju moralnego jednostki, na przykład teoria Piageta czy Kolberga. Obecnie badania z zakresu socjologii moralności koncentrują się wokół zagadnień dotyczących globalizacji, przemian społeczno-politycznych, różnic kulturowych, praw człowieka itd. Badaniami z tego zakresu zajmowali się Durkheim, Weber, Malinowski, Mead i inni. W Polsce za prekursora uznaje się Petra Życkiego, ale to właśnie Maria Osowska przyczyniła się do powstania i rozwoju tej dziedziny badań. Jest ona autorką takich dzieł jak Moralność mieszczańska, Socjologia moralności, Myśl moralna oświecenia angielskiego, Normy moralne i Etos rycerski. Współczesnymi badaczami tej dyscypliny są m.in. Aleksandra Jasińska-Kania, Janusz Mariański i Zygmunt Bauman. W wydanym w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku podręczniku socjologii moralności Gabriel Abend zaznaczył, że w 1970 roku Osowska nawoływała do szerszego i głębszego zajęcia się socjologią moralności. Pozytywnie ocenił on jej wkład w ustalenie uwarunkowań społecznych moralności, na przykład czynniki demograficzne, ekonomiczne, polityczne, wpływ rodziny, ale także czynniki środowiska fizycznego i czynniki biologiczne. Maria Osowska jako badaczka pielęgnowała postawę, według której zachowuje się dystans względem obiektu badań. Obserwuje się zjawiska społeczne jako beznamiętny badacz, tak jak botanik obserwuje rośliny. Co to oznacza? Oznacza to, że rolą naukowca nie jest ocenianie i wskazywanie słusznego systemu wartości, nie jest mówienie ludziom, jak mają żyć. Jego rolą jest opisywanie, przedstawianie źródeł norm moralnych i motywów postępowania człowieka. Maria Osowska jest pionierką na skalę światową opisowego podejścia do moralności. Wyznaczyła 4 pola badań, którym powinien poświęcić swoją uwagę ten, kto zajmuje się moralnością. Pierwsze dotyczy oceny i normy moralnej, drugie psychologii moralności, trzecie socjologii moralności i czwarte historii moralności. Sama oczywiście pracowała w każdym z tych kierunków. Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy, że etyka i moralność nie są tym samym, nie są synonimami. Maria Osowska w sposób bardzo klarowny rozdzieliła te dwie sprawy. Etyka jest dyscypliną, która wydaje sądy o tym, co jest dobre, a co złe i zaleca, jak powinniśmy postępować. Moralność jest zbiorem sądów i norm wyrażanych w danym środowisku i w danej epoce. Maria Osowska wyróżniła 3 nurty pojmowania moralności. Felicytologię, perfekcjonistykę i nurt solidarnościowy. I zgrabne streszczenie znajdziemy w artykule Haliny Simo, w którym czytamy tak. W ramach nurtu pierwszego, tak zwanej felicytologii, a więc higieny życia duchowego, mieszczą się zagadnienia koncentrujące się wokół osobistego szczęścia i cierpienia. Rozpatruje się w tym nurcie głównie następujące kwestie. Co zapewnia człowiekowi szczęście? Jak można uniknąć cierpień? Jak przezwyciężać te cierpienia, których uniknąć się nie da? Celem etyka w tym nurcie jest swoista terapia polegająca na leczeniu objawów. Zadanie to realizują choćby starożytne systemy etyczne, na przykład epikureizm czy stoicyzm. Nurt drugi, a więc perfekcjonistyka, obejmuje zainteresowania etyczne związane z doskonałością osobistą, z własnym poziomem, z aspiracjami, z godnością. Etyka w tym nurcie poszukuje odpowiedzi na pytanie, czego należy oczekiwać od człowieka doskonałego. Przede wszystkim chodzi o opisywanie wzorów życiowych, przy czym czasem są to wzorce bezimienne, czasem mamy do czynienia z konkretnymi postaciami historycznymi. Nurt trzeci, tak zwany solidarnościowy, nazywany dziś przez niektórych etyką właściwą, zajmuje się higieną współżycia. Chodzi o nurt dominujący już od czasów nowożytności. Celem etyki w tym nurcie jest uregulowanie współżycia ludzi. W ramach tego nurtu zapytujemy o to, jak żyć, żeby nie robić szkody drugiemu, żeby ludziom żyło się z nami dobrze. Zagadnienia etyczne wymagają analizy z wielu punktów widzenia, a zatem należy je analizować z punktu widzenia wszystkich trzech nurtów. Maria Osowska pisze: w życiu potocznym przeskakujemy nieustannie z jednego z tych toków myśli w drugi. Kto obrzydza kradzież, powołując się na krzywdę wyrządzoną, na naruszone tym uczynkiem zaufanie wzajemne, ten jest w systemie moralności społecznej. Kto ją obrzydza, powołując się na jej degradujący charakter, na to, jak nie licuje ona z naszą godnością osobistą, odwołuje się do motywacji perfekcjonistycznej. Część swojej pracy naukowej Maria Osowska poświęciła wzorcom osobowym i ich historii, tak, to znaczy badaniu, w jaki sposób się uformowały, w jakich warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych. W każdej kulturze mamy do czynienia ze wzorcami, które odzwierciedlają wizję ideału danej epoki. W książce pod tytułem Etos rycerski i jego odmiany z 1973 roku autorka analizuje wzór rycerza, prowadząc swoje badania od starożytnej Grecji aż do dżentelmena. Maria Osowska jest także autorką eseju napisanego w 1946 roku, zatytułowanego Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Jest to esej napisany na prośbę nauczycieli, którzy chcieliby stworzyć wzór obywatela powojennej Polski. W tym tekście filozofka prezentuje model, projekt demokraty. Badacze twórczości Marii Osowskiej twierdzą, że w tym tekście daje ona wyraz swoim własnym poglądom. Demokrację definiuje ona następująco. Ustrój, w którym nie ma uciskających i uciskanych, uprzywilejowanych i upośledzonych, w którym w atmosferze swobody każdy rozwinąć może swoje możliwości. Demokracja w tym rozumieniu będzie wykluczała istnienie jakichkolwiek obywateli pierwszej i drugiej klasy, czy to będą bogaci w stosunku do biednych, czy jakaś większość w stosunku do mniejszości narodowej, czy ludzie jakiegoś wyznania w stosunku do ludzi innych wyznań, czy mężczyźni w stosunku do kobiet. Swój wzór demokraty opiera na 13 cechach, takich jak aspiracje perfekcjonistyczne, otwartość umysłu, dyscyplina wewnętrzna, tolerancja, aktywność, odwaga cywilna, uczciwość intelektualna, zmysł krytyczny, odpowiedzialność za słowo, bycie społecznym, bycie rycerskim, wrażliwość estetyczna i poczucie humoru. Każda z tych cech zasługiwałaby na to, by poświęcić jej więcej czasu, jednakże ważne jest, by podkreślić, iż zaproponowane przez Osowską elementy są ze sobą powiązane istniejącym wspólnym dla nich systemem wartości. Na przykład aktywność jest połączona z aspiracjami perfekcjonistycznymi, czy odwaga cywilna z uczciwością intelektualną. Zaproponowana lista cech nie jest, jak zaznacza autorka, nie jest zamknięta. Ja proponuję zatem dodać jeszcze jeden element – przyzwoitość. Profesor Bartoszewski zwykł mówić, warto być przyzwoitym, ponieważ w ten sposób sprawiamy, że świat jest lepszy, sami stajemy się lepszymi i też w ten sposób stajemy się całkowicie ludźmi, w ten sposób wyraża się człowieczeństwo. Na zakończenie tej krótkiej opowieści o Marii Osowskiej warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, by uświadomić sobie niezwykłość naszej dzisiejszej bohaterki, a mianowicie kontekst, w którym pracowała. Przypomnijmy, że okres jej pracy przypada na lata 1921-1974, czyli czasy, kiedy, zwłaszcza na początku, obecność kobiet w świecie zawodowym nie jest oczywistością. W tamtych czasach rola społeczna, którą przypisywało się kobietom, polegała głównie na opiekowaniu się domem, byciu żoną i matką, a wykształcenie należało mieć podstawowe humanistyczne. Wybór studiów i poświęcenie się pracy naukowej był zatem sprzeciwem wobec stanu rzeczy. W liście do swojego przyszłego męża pisała: patrzę na życie bardzo twardo. Nic kobiecego odnaleźć w sobie od dłuższego czasu nie mogę. Ani trochę stanów bezwolnych, miękkich i poddańczych, które się przecież od czasu do czasu przeżywało. Jestem twarda i uparta. Mam zaciśnięte pięści, ale nie ze złości, tylko z nadmiaru energii, by przeprowadzić wszystko to, co chcę i jak chcę. Pracując w środowisku głównie męskim, wiele razy musiała ścierać się z dyskryminacją ze względu na płeć i udowadniać swoje zdolności. Jednakże uporem, dyscypliną i pracą zapewniła sobie miejsce wśród sobie współczesnych, a także w gronie najznamienitszych polskich filozofów w ogóle.
Widzisz twarz, Mario.